Historia opium to jeden z tych rzadkich momentów, w których nowoczesność zostaje przyłapana na gorącym uczynku, tracąc swoją starannie wypracowaną maskę postępu i racjonalności. Zamiast opowieści o triumfie naukowej empatii i farmaceutycznego miłosierdzia otrzymujemy obraz potężnego aparatu selekcji, który z chłodną precyzją zarządza ludzkim doświadczeniem. System ten arbitralnie rozstrzyga, komu wolno cierpieć, a komu wolno znieczulać. Benjamin Robert Siegel w swojej pracy Markets of Pain analizuje polityczną ekonomię bólu w jej najbardziej surowej formie. W tej perspektywie opium przestaje być tylko cząsteczką chemiczną, stając się pełnoprawną instytucją władzy. Substancja ta funkcjonuje w globalnym krwiobiegu jako towar, podatek, broń dyplomatyczna oraz fundament kolonialnego fiskalizmu. Teza Siegela jest intelektualnie płodna, ponieważ sugeruje, iż współczesny kryzys opioidowy nie jest jedynie błędem systemu. Korzenie dzisiejszych tragedii tkwią głęboko w imperialnych plantacjach i biurokratyzacji rolnictwa. W tej historii niemal każde moralne zwycięstwo okazuje się dwuznaczne, a droga od chaosu do porządku prowadzi jedynie do kolejnych form opresji. Gdy opium służyło jako imperialny towar, niszczyło całe społeczeństwa, lecz jego prohibicja wcale nie przyniosła wyzwolenia. Zostało ono przejęte przez państwowe traktaty i licencje, stając się przedmiotem drobiazgowego nadzoru. Farmacja, czyniąc z maku lekarstwo, stworzyła jednocześnie globalny rynek całkowicie zależny od stałej podaży surowca. Globalny system kontroli wyprodukował w rzeczywistości dwa równoległe piekła. Z jednej strony obserwujemy niszczycielski nadmiar opioidów w Stanach Zjednoczonych, z drugiej zaś skandaliczny niedobór podstawowych leków przeciwbólowych w krajach globalnego południa. To przejście od jednego porządku dominacji do drugiego pokazuje, że biurokracja potrafi być równie bezwzględna jak dawne armie kolonialne. Kiedy państwo mówi, że reguluje ból, zapytaj, kto podpisał fakturę za cierpienie. Zrozumienie nowoczesności farmaceutycznej jest niemożliwe bez powrotu do imperialnych korzeni maku, które ukształtowały nasze dzisiejsze instytucje. W XIX wieku nie istniał jeszcze nasz ostry podział na legalną morfinę i nielegalną heroinę. W Indiach Brytyjczycy wznieśli aparat produkcyjny, który stał się centralnym organem rachunkowym imperium. To tam wykuwano mechanizmy, które później przejęły nowoczesne organy nadzoru nad rynkiem leków. System opiumowy w Bengalu i Biharze stanowił wyrafinowaną technologię władzy nad ciałem i ziemią. Chłopi otrzymywali zaliczki, które zaciskały się na ich szyjach niczym pętla niekończącej się zależności. Tam, gdzie liberalny mit widział dobrowolną wymianę, antropolog dostrzega dyscyplinę pracy i przekształcenie rolnictwa w narzędzie imperialnej akumulacji. Każde pole makowe funkcjonowało jako bezpośrednie przedłużenie kolonialnego urzędu skarbowego. Nóż nacinający makówkę był małym instrumentem globalnej fiskalności łączącym indyjską wieś z bilansami w Londynie. Wojny opiumowe pozostają do dziś najbardziej jaskrawym dowodem na to, że liberalizm handlowy posiada swój mroczny, krwawy sakrament. Jeśli rynek nie otwierał się sam, imperium bez wahania otwierało go za pomocą artylerii. Ta historyczna lekcja jest nam potrzebna, aby dostrzec perwersyjny mechanizm, w którym nowoczesność przedstawia siebie jako ruch od przemocy do procedury. Czy traktat nie przejmuje funkcji kanonierki, gdy słabsze państwa muszą podporządkować swoją politykę zdrowotną interesom globalnych mocarstw farmaceutycznych? Licencja na produkcję maku wydaje się dziś nowoczesnym odpowiednikiem kolonialnego przydziału. Aparat selekcji działa dziś w zaciszu gabinetów, a nie na polach bitew. Imperium Osmańskie stanowiło drugi fundament globalnej architektury handlu opium. Podczas gdy Londyn postawił na sztywny monopol, anatolijskie pola maku funkcjonowały w ramach płynnych sieci. Osmańska Wysoka Porta, borykająca się z chronicznym deficytem budżetowym, z czasem dostrzegła w tym handlu szansę na ratunek. Ten pozorny brak konsekwencji nie był błędem logicznym, lecz wyrazem brutalnego realizmu. Monopol uznawano za zbawienny, gdy należał do nas, natomiast wolny handel stawał się świętością, gdy cudze regulacje ograniczały zyski naszych kupców. Pod koniec XIX stulecia ruch antyopiumowy zyskał realną siłę oddziaływania. To właśnie ci idealiści dokonali fundamentalnego przesunięcia pojęciowego, wyjmując opium z kategorii zwykłego towaru i umieszczając je w sferze zła społecznego. Bez tej moralnej rewolucji nie narodziłaby się nowoczesna dyplomacja narkotykowa ani pierwsze międzynarodowe porozumienia regulujące obrót substancjami psychoaktywnymi. Język reformatorów często osuwał się w moralizatorstwo podszyte głębokim orientalizmem, który definiował opium jako specyficznie azjatycki nauk. Zachód, który dorobił się fortun na uzależnianiu Azji, nagle poczuł powołanie do bycia jej moralnym wybawcą. Pierwsze wielkie konferencje położyły fundamenty pod imperium regulacyjne. Wtedy wykrystalizowała się jedna z najbardziej brzemiennych w skutki konstrukcji prawnych XX wieku – dogmat, że substancje narkotyczne mogą być legalne wyłącznie w służbie medycyny i nauki. W ten sposób rozpoczął się proces biurokratyzacji bólu, w którym roślina musiała zostać wychowana pod czujnym spojrzeniem urzędnika. Turcja w latach 30. stała się przypadkiem problematycznym, co doprowadziło do powołania państwowego monopolu substancji odurzających. Indie natomiast przekształciły opium w nowoczesny produkt eksportowy, zarządzany przez Centralne Biuro do Spraw Narkotyków. Opium nie zniknęło, lecz zostało włączone do nowoczesnego świata jako surowiec podlegający totalnej regulacji. Współczesne dane statystyczne potwierdzają, że ten reżim kontroli wciąż operuje w ramach napięcia między dostępem a restrykcją. W XX wieku głównym architektem globalnego ładu narkotykowego stały się Stany Zjednoczone. Harry Anslinger, szef Federalnego Biura do Spraw Narkotyków, rozumiał doskonale, że w nowoczesnym świecie legalny narkotyk to po prostu narkotyk, który przeszedł przez właściwe drzwi. Mechanizm ten faworyzował państwa posiadające silną biurokrację. Państwo czytelne dla systemu zyskiwało status legalnego partnera, podczas gdy kraje słabsze spychano w sferę kryminalną. Richard Nixon, ogłaszając w 1971 roku wojnę z narkotykami, nadał substancjom psychoaktywnym status wroga publicznego numer jeden. Amerykańska presja dyplomatyczna przybrała formę brutalnego szantażu wobec Turcji. Był to moment, w którym roślina ostatecznie przestała należeć do ziemi, a stała się własnością globalnego urzędu. Tasmańska rewolucja stworzyła infrastrukturę niezbędną do narodzin nowej ery leczenia bólu. Tasmańskie pola stały się gigantycznymi laboratoriami, gdzie biologia była precyzyjnie dostrajana do potrzeb rynku. Prawdziwym przełomem okazało się wyhodowanie odmiany maku Norman, która nie produkowała morfiny, lecz zawierała ogromne ilości tebainy. Był to ostateczny triumf biologii, całkowicie podporządkowanej biurokracji. W świecie kolonialnym wartość wydzierano z podporządkowanej pracy ludzkich rąk, natomiast w modelu tasmańskim płynie ona z kontrolowanej biologii i umiejętnego przechodzenia przez prawne bramki importowe. Tasmania umożliwiła korporacjom farmaceutycznym domknięcie łańcucha dostaw w modelu od pola do tabletki. Sukces OxyContinu po 1996 roku pozostaje niezrozumiały bez uwzględnienia tej wyspiarskiej infrastruktury surowcowej. Współczesne statystyki dowodzą, że kryzys opioidowy jest ruchomym celem. Dzisiejsze oblicze kryzysu nie przypomina już wyłącznie obrazów pacjentów wychodzących z gabinetów z receptami. Coraz większą rolę odgrywają syntetyczne opioidy, takie jak fentanyl czy nitazeny. Dawny sen o kontroli pola makowego został zastąpiony przez biurokratyczny koszmar kontroli ulotnej molekuły. W tym miejscu ujawnia się drugi wymiar systemowej niesprawiedliwości, jakim jest globalna deprywacja bólu dotykająca kraje uboższe. Podczas gdy bogata północ zmagała się z nadpodażą, znaczna część świata cierpiała na chroniczny brak dostępu do podstawowych leków. Światowa Organizacja Zdrowia od dekad kreśli mapę cierpienia, na której białe plamy oznaczają miejsca całkowicie pozbawione morfiny. To nie jest jedynie błąd w zarządzaniu, lecz fundamentalna moralna awaria naszej cywilizacji regulacyjnej. Współczesna wiedza nie pozwala już na luksus postrzegania opioidów przez pryzmat prostych dychotomii. Dzisiejszy paradygmat naukowy wymaga analizy systemowej, która dostrzeże w tych substancjach jednocześnie narzędzia terapeutyczne, aktywa farmaceutyczne oraz paliwo dla politycznej paniki. Perspektywa Siegela nie szuka jednej przyczyny kryzysu, lecz wskazuje na tragiczne w skutkach sprzężenie wielu niezależnych systemów. Rolnictwo bez farmacji pozostaje bezużyteczne, farmacja bez regulacji staje się niebezpieczna, a regulacja bez geopolityki okazuje się całkowicie bezsilna. Dopiero ich splot tworzy maszynę, w której ból zostaje zamieniony w rynek. Współczesna biurokracja bólu sprawiła, że cierpienie przestało być osobistym doświadczeniem, stając się precyzyjnie wyliczonym aktywem w arkuszu kalkulacyjnym globalnych korporacji. Stajemy przed paradoksem, w którym medycyna zamiast uwalniać od agonii, staje się narzędziem dyscyplinowania społeczeństw poprzez certyfikowaną chemię. Kiedy państwo deklaruje, że reguluje ból, musimy zadać fundamentalne pytanie: kto naprawdę podpisał fakturę za nasze cierpienie?